Witam Państwa po wakacyjnej przerwie. Lech Pilarski. Dzisiaj jestem w Nowogrodzie. Tutaj na początku września 1939 roku toczyły się krwawe walki polskich żołnierzy z nacierającymi z Prus Wschodnich oddziałami niemieckiego najeźdźcy. O bitwie tej będę rozmawiał z Michałem Kaczyńskim, historykiem z Archiwum Państwowego w Białymstoku, oddział w Łomży, a także członkiem Grupy Rekonstrukcji Historycznej NAREW. Witam Pana.
Witam serdecznie.
Miejsce to jest znakomite do obrony. Z jednej strony Narwi mamy wysoki brzeg umożliwiający wgląd w teren daleko w stronę Myszyńca, w stronę Prus Wschodnich i prowadzenie ostrzału utrudniającego podejście przeciwnikom. Z tego też względu zlokalizowano tu bunkry, a właściwie po polsku schrony i inne umocnienia polowe.
Tak właśnie. Już od 23 marca 1939 roku postanowiono, iż Nowogród zostanie ufortyfikowany i prace rozpoczęte 25 marca trwały praktycznie aż do rozpoczęcia walk. Założono, iż zostanie wybudowanych około 30 schronów, przynajmniej na odcinku Nowogród. Zostaną wykopane 3 linie umocnień polowych. To wszystko zostanie okraszone ogromną ilością drutów kolczastych, potykaczy, polami minowymi. No niestety czasu zabrakło i do końca sierpnia, właściwie do rozpoczęcia walk 8 września 1939 roku udało się zbudować 23 schrony. Całą linię okopów, natomiast bardzo niewielka ilość drutu kolczastego, którą dowieziono, bardzo niewielka ilość min, które dowieziono, uniemożliwiła dokończenie tej linii umocnień z tak fajnym założeniem.
Jesteśmy na jednym z bunkrów, to jest bunkier najbliżej Nowogrodu, prawie w całości zachowany, jeszcze ze stalową kopułą. Takich bunkrów było więcej, jak pan powiedział, ponad 20 sztuk i one były usytuowane w dwóch liniach.
Tak, pierwsza linia przebiegała na takim niewielkim wzniesieniu w bezpośredniej bliskości rzeki Narwi. Natomiast druga linia pięciu schronów przebiegała już na szczycie wzgórza, na którym jest położone miasto Nowogród.
Ten bunkier, co można o nim powiedzieć? Czym się charakteryzuje?
Jest to charakterystyczne, właściwie jeden z wielu, który zbudowano. Właściwie każdy z polskich schronów był inny, miał inny narys, indywidualny. I on mniej więcej pokazuje, w jaki sposób w ówczesnym czasie budowano umocnienia w Nowogrodzie. Chociażby z tego powodu warto go obejrzeć, że reszta schronów się po prostu nie zachowała. Większość ich została wysadzona przez Niemców latem 1944 roku.
Tutaj pod nami, ilu żołnierzy było w tym schronie?
Jeśli liczyć obsługę dwóch ciężkich karabinów maszynowych i obsługę wszystkiego, co się w tym schronie mieściło, około 12-13.
W każdym punkcie, tutaj, na tej drugiej linii.
No niestety nie możemy mówić o tym, że w każdym było 12-13, gdyż są one, ja tak jak wspomniałem wcześniej, każdy jest inny, więc ta liczba oscyluje mniej więcej od dwóch, od tego najmniejszego schronu, do około 16-20 ludzi w schronie największym, schronie dowodzenia.
Mamy 8 września 1939 roku. Tam z północnego zachodu nacierają wojska niemieckie. Ilu było obrońców Nowogrodu i ilu Niemców nacierało?
Może zacznijmy od obrońców. Do obrony umocnień i linii polowych w Nowogrodzie wyznaczono trzeci batalion 33 pułku piechoty. Jeśli dodać do tego jeszcze żołnierzy wojsk towarzyszących, było to około 400-420 ludzi. Natomiast do przełamania linii umocnień pod Nowogrodem wyznaczono 3 i 45 pułk z 21 Dywizji Niemieckiej, czyli w sumie daje nam to liczbę około 6-7 tysięcy żołnierzy.
Także możemy sobie błyskawicznie policzyć, jaki był stosunek sił obrońców i nacierających.
Tak, dokładnie. Troszeczkę ta sytuacja się zmieniła w toku walk, w związku z tym, że oddziały 42 i 71 Pułku Piechoty, które zostały wyznaczone do akcji w kierunku na Kadzidło i na Myszyniec, mówiąc kolokwialnie, dostały tam tęgiego łupnia i kolejką wózkotorową przywieziono wszystkie resztki tych oddziałów do Nowogrodu i włączono je w struktury obrońców. Także żołnierze, którzy wycofali się z 42. Pułku Piechoty, zostali włączeni w struktury 8. Kompanii, natomiast 71. Pułku Piechoty w strukturę 9. Kompanii. Natomiast wszystkich żołnierzy Batalionu Obrony Narodowej KURPIE, żołnierzy słabo wyszkolonych, o bardzo małym morale, przeznaczono jako odwód i obronę trzeciej linii umocnień.
Tutaj, jak długo te walki przebiegały? Były one z tych zachowanych relacji, nawet z tych wspomnień niemieckich żołnierzy, bardzo krwawe.
Owszem, tak. Niemcy przyznają się do około 100 zabitych i 200 rannych. Natomiast bardzo ciężko jest określić podać konkretną liczbę żołnierzy polskich, którzy zginęli w 1939 roku w trakcie obrony Nowogrodu, gdyż większość z nich, jakaś ich część też zdołała wycofać się na południe i zginęła bądź pod Zambrowem, pod Andrzejewem, pod Błętownicą. Niestety ze strony polskiej nie zachowały się żadne dokumenty potwierdzające jakąkolwiek ilość tych żołnierzy, ale możemy przyjmować, że około połowa stanu żołnierzy broniących tutaj umocnień w Nowogrodzie poległa.
To pokazuje skalę tych walk i ich bardzo krwawy przebieg. Jak długo trwały tutaj walki w obronie Nowogrodu?
Generalnie przyjmuje się co do zasady, że walki zostały zakończone w momencie, kiedy wycofał się 3 Batalion 33 Pułku, właściwie cały 33 Pułk Piechoty, i nastąpiło to, rozkaz mówił wyraźnie o tym, że ma to nastąpić w nocy z 10 na 11 września o 12 o północy. Natomiast bądźmy szczerzy, te walki zamarły już dużo, dużo wcześniej. Tak? Nie było już możliwości obrony rzeczywistej, nie było możliwości kontrataku. Obrona właściwie opierała się tylko o trzecią linię umocnień polowych i tak naprawdę prowadzona była tylko po to, żeby można było jak największą liczbę żołnierzy wycofać.
Bo same bunkry w takim frontalnym ataku nie zostały zdobyte. Zastosowano tutaj klasyczny manewr zaczepny. Po prostu obeszli niemieccy żołnierze tę linię umocnień.
Przyznam szczerze, że troszeczkę nie bardzo. Nie bardzo z tego prostego powodu, że Niemcy sprowadzili tutaj dość pokaźną liczbę armat przeciwpancernych. Łącznie z armatami 88 mm przeciwlotniczymi i początkowy ostrzał schronów z armat polowych, jak i armat przeciwpancernych na tyle zorganizował obronę, że naprawdę żołnierze niemieccy myśleli, że to już niedługo, to już jest chwilka, moment.
Zdobędą te umocnienia.
Ano w ten sposób, że kiedy doprowadzono tutaj armaty 88 mm niemieckie, rozpoczęto ostrzał kopu i to spowodowało całkowitą destrukcję, jeśli chodzi o morale obrońców poszczególnych schronów. Natomiast przyznać trzeba szczerze, że największą robotę, jeśli można tak to kolokwialnie określić, wykonały te najmniejsze armatki wzór 37 mm, które, mówiąc krótko, rozbijały strzelnice kopu, uniemożliwiając prowadzenie ognia czołowego, jednocześnie pozostawiając całe sektory martwymi, które umożliwiały podejście grup szturmowych do poszczególnych schronów i zdobywanie je jeden po jeden.
Miotacze ognia, saperzy, tym podobne.
Tak, grupy szturmowe, także był używany miotacz ognia na trzech ze schronów. Fotografie archiwalne wskazują, iż miotacz ognia został użyty. Na dwóch ze schronów pracowała bardzo silnie grupa szturmowa. Jednakże mimo wszystko wielu z obrońców poszczególnych schronów udało się z nich ujść z życiem.
Ale bywały takie sytuacje, że żołnierze wypadali i bagnetami, na bagnety walczyli z nacierającymi żołnierzami. Czy to jest legenda, czy rzeczywiście tak krwawy przebieg miały te walki?
Ja myślę, że krwawość tych walk wcale nie polegała na tym, że ci żołnierze rzucili się na bagnety, gdyż nadal twierdzą, że jest to tylko legenda i coś, co ma podbudować morale nasze, tak, z perspektywy nieszczęścia obrony we wrześniu. Natomiast z niektórych schronów udało się, Niemcy twierdzą, że uciekali. Później się okazało, że byli to łącznicy wysyłani, nie było łączności jakiejkolwiek. Natomiast ci żołnierze, którym udało się wyjść ze schronów, na przykład schronu na Lepaku, byli już tak zdezorientowani i tak zdruzgotani tym wszystkim, co przeżyli przez dwa dni, że po prostu nie nadawali się do jakiejkolwiek walki. Warto powiedzieć też o tym, że bardzo często wspominany motyw o braku amunicji też niekoniecznie tutaj miał miejsce, gdyż po opuszczeniu schronu na Lepaku przez około 11 polskich żołnierzy Niemcy wynosili całe skrzynie pełne amunicji.
Ale to nie świadczy o tym, że żołnierze nie podołali zadaniu.
Oczywiście, że nie. No proszę pana, jeśli weźmiemy pod uwagę dwudniową, ostrą walkę o dysproporcji sił, wspomnieliśmy już wcześniej, o braku jakiegokolwiek nadziei na pomoc i przy zorientowaniu się w braku sensu dalszej walki, tylko przynoszącej niepowetowane straty i ofiary, no ci żołnierze po prostu nie mieli ochoty już walczyć, co nie przeświadcza o tym, że przez dwa dni po prostu stanęli na wysokości zadania i można ich uznać bez dwóch zdań za największych bohaterów.
Walki trwały, dwa dni były bardzo ciężkie, sytuacja zmieniała się naokoło, sytuacja bojowa, że utrzymywanie tej pozycji przez następne dni już nie miało sensu.
Oczywiście. Mówimy tu o dwóch sytuacjach strategicznej, która doprowadziła do tego, że w momencie wygaśniania walk w Nowogrodzie wojska niemieckie zajęły już Ostrów Mazowiecką, czyli na dalekim zapleczu. Przy okazji jeszcze mówimy tu też o sytuacji taktycznej, czyli że żołnierze, którzy bronili schronów, zostali praktycznie w osamotnieniu, gdyż wojska polowe wycofały się na trzecią linię umocnień. Natomiast Niemcy, chcąc w jakiś sposób poradzić sobie, tak złamać obrońców, po prostu obeszli linię polskich schronów pod Szablakiem, czyli powtórzyli manewr dokładnie taki sam jak w I wojnie światowej.
Szablak to stąd niedaleko, widać część zabudowań. To właśnie tamtędy od tyłu obrońców nadeszły wojska niemieckie.
Tak, Niemcy przełamali dość słabą obronę pod Szablakiem. Mówię w tym sensie dość słabą, gdyż zbudowano tam już te najlżejsze polskie schrony. Część, właściwie jeden nadawał się do obrony, drugi to była płyta. I w związku z tym bardzo łatwo, może nie tyle, że bardzo łatwo, ile bardzo szybko udało im się przedostać przez Narew i z Szablaka do Montwicy droga już była bardzo niedaleka, a Montwicę widzimy dosłownie na horyzoncie i nagle okazuje się, że my tu jeszcze walczymy, a za plecami już mamy na wzgórzu Niemców. Polaków już wtedy nie było stać na to, żeby zorganizować jakąkolwiek kontrakcję.
Żeby wyprzeć niemieckich żołnierzy tutaj z zaplecza tych umocnień.
Tak, dokładnie.
I to przesądziło o tym, że trzeba było te walki zakończyć, że dalsza obrona Nowogrodu nie miała sensu, ale liczba tych ofiar, strat poniesionych przez polskich żołnierzy pokazuje, jak krwawe te walki tutaj były. Przy okazji, powiedzmy, kto dowodził tymi żołnierzami, jakich formacji żołnierze tutaj bronili Nowogrod?
Tak jak wspomniałem wcześniej, głównym dowódcą obrony odcinka Nowogród był major Józef Sikora, był dowódcą 3 batalionu 33 pułku piechoty. Natomiast żołnierzami, którzy stanowili załogę, obsadę schronów polskich, dowodził kapitan Eugeniusz Kordiaczyński, który wraz z porucznikiem Jarzyną dotarli tutaj z Korpusu Ochrony Pogranicza.
To na wschodzie, Sarny.
to na wschodzie Sarny, Małyńsk, oni dotarli tutaj i stanowili trzon kompanii, która stanowiła obsadę tych schronów, natomiast kompanii sformułowanej jako dodatkowa czwarta kompania ciężkich karabinów maszynowych w ramach 33. Pułku Piechoty.
Czyli oficerowie byli z kopu, a żołnierze tutaj stąd, z tych jednostek.
Tak. I można powiedzieć z taką dość dużą pewnością, że wręcz nawet z tych okolic.
Plus do tego oczywiście żołnierze z 42. Białostockiego Pułku Piechoty i z 71. Zambrowskiego Pułku Piechoty.
Tak, oczywiście. Natomiast tak wspomniałem, były to jednostki, które zostały rozbite na przedpolu Narwi. Natomiast główne siły 42. Pułku Piechoty...
Na przedpolu Narwi to w którym miejscu? Może pan nam pokazać?
Czyli na północ od miejsca, w którym się teraz znajduje. I proszę jeszcze mieć na uwadze o jedną sytuację. 42. Pułk Piechoty został rozkazem Czesława Motwiejowskiego skierowany na pomoc obronie Nowogrodu, natomiast tak naprawdę dotarli tylko do przedmieści Nowogrodu i okazało się, że już tak naprawdę już nie ma po co go zdobywać.
Także z jednej strony to byli żołnierze, którzy walczyli tutaj na przedpolu. Tu widzimy to znakomicie, bo jesteśmy nad Doliną Narwi, która tutaj obok nas płynie. Tam niedaleko jest Pisa, która wpada właśnie naprzeciwko nowogrodzkiego skansenu do Narwi. I tam z jednej strony mamy Kolno, z drugiej strony...
Myszyniec, Zbójną, Turośl... No i tam mamy po lewej stronie wszystko to, co jest w kierunku Ostrołęki.
I także tutaj niewidoczny jest ten bunkier, jeden z też z ocalałych, przy moście na Narwi w Nowogrodzie, najbardziej odwiedzany bunkier właśnie z tego pasa umocnień.
Tak. Jakimś cudem stało się tak, że Niemcy w 1944 roku akurat tego schronu nie wysadzili i okazało się, że jest to jedyny zachowany schron pierwszej linii umocnień odcinka Nowogród.
Bo pozostałe tutaj nad Narwią zostały wysadzone.
Pozostałe tak, zostały wysadzone przez Niemców wycofujących się za Narew w 1944 roku, latem 1944 roku. Wszystkie schrony oprócz tego jednego wspomnianego pierwszej linii, natomiast zachowały się wszystkie schrony drugiej linii.
To jest ten schron najbardziej odwiedzany.
Ten schron pierwszej linii, jedyny zachowany, jest tym właśnie najbardziej odwiedzanym, przy tym mitycznym pomniku z czołgiem, tak, najbliżej mostu, przy którym corocznie odbywa się rekonstrukcja.
No właśnie, co zachowało się do współczesności, co z tym zrobić? Bo przypomnijmy, tutaj były bardzo krwawe walki polskich żołnierzy i część tych obiektów niszczeje i to jest zatrważające w mojej opinii.
No, oczywiście, że tak. Jest to może nie tyle, że zatrważające, ile smutne, tak? Że nie potrafimy sobie jako społeczeństwo, nie potrafimy sobie z takim problemem poradzić. Natomiast jest to też błąd przeszłości. Wojsko w 1939 roku całkowicie nie uregulowało stosunku własności działek, na których pobudowało umocnienia.
Czyli nie wykupiono tutaj, zbudowano tylko bunkry, teraz te wszystkie działki są własnością prywatną i można by powiedzieć, że te bunkry również, czy schrony, przepraszam.
Tak, no właśnie są własnością prywatną i oprócz dwóch, czyli tego schronu przy moście i schronu na Lepaku, one są własnością gminy. Tam wszelkie prace, które prowadzimy porządkowe czy zabezpieczające w porozumieniu z urzędem, możemy robić to bez żadnego problemu. Natomiast właśnie problemem jest opieka nad schronami, które znajdują się na terenie prywatnym.
Czyli jeśli cokolwiek będziemy chcieli zrobić z tego atrakcję, pokazać te umocnienia, które przypomnijmy, w tak szybkim czasie zbudowano, w których tak krwawo bronili się polscy żołnierze, żeby cokolwiek zrobić, to najpierw trzeba te sprawy własnościowe uregulować, a potem myśleć o stworzeniu szlaku polskiego żołnierza.
Oczywiście, że tak. Ja myślę, że... Może nie to jest kwestia załatwienia spraw własnościowych, tylko jest kwestia zmiany pewnej mentalności, która tutaj funkcjonuje i no, zrozumienia tego, że nie jest to też tylko moje prywatne miejsce, ale jest to tak naprawdę miejsce nas wszystkich.
miejsce pamięci narodowej, jakby nie patrzeć.
Oczywiście, że tak i mam nadzieję, że w końcu dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy mogli tutaj wytyczyć w spokoju trasę turystyczną, że będzie wspaniale oznakowana, będą wszystkie strony opisane, będzie można spokojnie, bez konieczności zakładania wysokich butów czy strachu przed złamaną nogą przejść taką trasę z rodziną, nawet bez przewodnika, tak? Natomiast przyznam szczerze, że na razie jest ogromny opór materii.
A te obiekty, przypomnijmy, warto zachować właśnie z tego względu, by uczcić pamięć żołnierzy, którzy tutaj zginęli we wrześniu 1939 roku. To chyba jesteśmy im winni.
No myślę, że przede wszystkim jak najbardziej. Myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby te schrony zachować przynajmniej w takim stanie, w jakim one do tej pory funkcjonują. Należy też pamiętać o tym, że w tej części Polski nie ma drugich takich. Po prostu jest Hel, Śląsk, troszeczkę Osowca. Takich nie ma w Polsce. Proszę mi wierzyć, że...
Schronów, mówi pan o tej linii umocnień.
Tak, dokładnie o linii umocnień. Proszę mi wierzyć, że przyjeżdżają tutaj wycieczki z całej Polski.
No jeszcze jest troszeczkę koło Mławy, Różana, tych pozostałości z tamtejszej linii obrony.
Tak, natomiast są to zupełnie inne schrony. Ja mówię o tych wyjątkowych, które są w Nowogrodzie. Ta ich wyjątkowość powoduje, że przyjeżdżają wycieczki, jak wspomniałem wcześniej, z całej Polski. Są też wycieczki z zagranicy, które chcą zobaczyć dokładnie te schrony w Nowogrodzie. Więc chociażby z tego powodu warto by o tym pomyśleć.
A my stoimy właśnie na jednym z takich bunkrów, który jest unikalny, jak pan powiedział. Zachował się ten schron w swoim pierwotnym kształcie. Na górze jeszcze zachowana stalowa kopuła, w której bronili się polscy żołnierze.
Tak. Ten schron miał to szczęście, że... No nie został jakoś tam wielce poturbowany w okresie wojny i też zachowała się w nim jeszcze część pancerzy. Niestety w większości zachowanych schronów pancerze zostały rozkradzione, wywiezione na złom, co jest, no, według mnie jest karygodne. Natomiast w tym części zachowała, a poza tym to, co możemy zobaczyć oglądając jego strukturę, to jak wyglądają przestrzeliny, jak wyglądają ślady po kulach na ścianie, powoduje, że też mamy genialną bazę do tego, żeby rekonstruować przebieg tych walk.
Na razie jest właśnie taka grupa entuzjastów, mówię tutaj o grupie rekonstrukcji historycznych NAREW, ludzi, którzy właśnie zajmują się odtwarzaniem tych wydarzeń z 1939 roku i nie tylko, i dbających przynajmniej częściowo tam, gdzie można, o te obiekty.
No, staramy się robić wszystko, co jest w naszej mocy. Na razie skupiliśmy się na tym schronie przy moście z tego prostego powodu właśnie, że jest jedynym zachowanym na terenie gminy, która umożliwia nam takie działania. Natomiast bardzo często zdarza się, że organizujemy się w jakąś taką niedużą grupę, która, no, w dzisiejszych czasach zabrzmi to naprawdę dziwacznie, tak? Za własne pieniądze, z przestrachem, że przyjdzie właściciel działki, tak? Sprzątamy, usuwamy to, co niepotrzebne, porządkujemy. No i przede wszystkim staramy się, żeby ludzie o tym nie zapomnieli. Oprowadzamy wycieczki.
Grupa rekonstrukcyjna zaprasza pod koniec września. Tutaj będzie odtworzenie tych walk. Trochę w niezgodzie z kalendarzem, no ale jednak.
Tak, zapraszamy 24 września w okolice schronu przy moście. Będzie część związana z walkami w 1939 roku, natomiast w tym roku chcieliśmy pokazać pełen przekrój historii, wojennej historii schronów. Także będzie też trochę 1941 roku, także 1944.
Ale zapraszamy również najbliższą niedzielę do Nowogrodu, bo będzie równie ważne wydarzenie tutaj.
Oczywiście zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa wszystkim poległym w obronie Nowogrodu. Msza i cała uroczystość zaczyna się o 10 w kościele parafialnym w Nowogrodzie, na co bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że na przykład pojawią się rodziny tychże obrońców. No i myślę, że to też jest jakieś tam wydarzenie, które pozwala nam bardziej pozytywnie myśleć o tym, co będzie na przyszłość z całą tą linią umocnień.
To tyle z Nowogrodu. Opowiadaliśmy o działaniach zbrojnych, które odbywały się tutaj we wrześniu 1939 roku, a opowiadał o przebiegu tych walk Michał Kaczyński, historyk z Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddziału w Łomży, a także członek Grupy Rekonstrukcji Historycznej NAREW. Dziękuję Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.